Kochani, kiedy się pojawia, wydaje się, że będzie trwała wiecznie, że będzie jedyna, wspaniała, wyjątkowa i towarzyszy jej zawsze mnóstwo romantyzmu. Niesie ze sobą wiele planów, odkrywa w nas pokłady niesamowitych możliwości, o które byśmy siebie wcześniej w ogóle nie podejrzewali. Składa wiele obietnic, wyraża się wieloma gestami i słowami. Zapala się potężnym, silnym ogniem i sprawia, że otaczający nas świat zawsze widzimy w różowych kolorach. Niestety rzeczywistość nieraz okazuje się brutalna i ten gorący płomień bez odpowiedniej pielęgnacji po pewnym czasie się wypala. O czym mówię? O miłości. No, słuchaliście tego, co mówił Mateusz, o czym mówił Filip. Być może słyszeliście, nie mówcie więcej, bo spalicie mi kazanie. Oczywiście o miłości. Pamiętacie swoje pierwsze zakochanie? Pamiętacie? Ile mieliście lat wtedy? Niektórzy mężowie patrzą takim wzrokiem na swoje żony. Czyżby było coś, o czym ja nie wiem? Kochani, po raz pierwszy, wstyd się przyznać, zakochałem się w wieku 6 lat, kiedy poszedłem do szkoły podstawowej. Już na pierwszej lekcji zobaczyłem śliczną blondynkę o imieniu Kasia. Jeżeli popatrzycie na moją żonę, to wiecie, że miłość do blondynek mi została. Nie przeszkadzało mi to, że ta Kasia była o rok ode mnie starsza, że była o półtorej głowy ode mnie wyższa, no bo przecież w miłości nie zwracasz uwagi na takie detale, tym bardziej w tym wypadku i w tym wieku. Miłość trwała kilka miesięcy. Nie dlatego, że pojawiła się druga blondynka, tylko po prostu Kasia się przeprowadziła do innego miasta. Myślę, że wielu z nas ma za sobą taką pierwszą miłość. Niekoniecznie może w wieku 6 lat. Być może miłość platoniczną, miłość pełną romantyzmu. Może taką, która przetrwała próbę lat. I ta pierwsza miłość, to pierwsze zakochanie przerodziło się w coś trwałego. I być może ta trwałość ma taki konkretny wymiar fizyczny osoby siedzącej obok was. Miłość, która daje siły, by później opiekować się na przykład sparaliżowaną żoną albo chorym na Alzheimera mężem. Zapewne każda historia zakochania czy miłości byłaby kanwą powieści, jakiejś książki czy piosenki. I pewna kobieta opisała swoją miłość tak. Zdarzyło się to 13 lat temu. Spotkałam go w centrum handlowym, elegancki w czarnym garniturze, czarnej koszuli. Miał cichy, ale zdecydowany głos. Wyglądał jak milion dolarów. Do domu biegłam z wypiekami na twarzy. Po paru dniach dałam się zaprosić na premierę do teatru, w którym pracował. Tydzień później przedstawił mnie swoim rodzicom, powiedział słowa, których nigdy nie zapomnę. Kochani rodzice, na tę kobietę czekałem całe życie. Co dzień przekonywał mnie o swojej miłości. Patrzyłam na niego tak bardzo zakochana. Bardzo szybko odbył się nasz ślub. Być może, kiedy słuchacie pierwszej części tego listu, kiedy odniesiemy to do historii, którą każdy z nas ma za sobą, gdy chodzi o zakochanie, to chcielibyście powiedzieć, fajnie, ale u mnie to było tak. I zaczęlibyście opowiadać. Wiecie, kiedy patrzę generalnie na miłość, to wydaje się nam, odnoszę takie wrażenie, że uważamy, iż tematyka szczęśliwej czy nieszczęśliwej miłości zawsze dotyczy relacji międzyludzkich. Ale gdy czytamy Biblię, orientujemy się, że Biblia nie pomija tej tematyki w swojej treści i temat miłości umieszcza w relacjach Bóg-człowiek, człowiek-Bóg. Bóg jako ten, który ofiarował nam swoją miłość, jako ten, który oczekuje, że my również ofiarujemy mu swoją miłość. Otwórzcie Księgę Objawienia. Rozdział 2. Jest to strona 1334. I w tym drugim rozdziale, pierwsza część wiersza pierwszego, a później wiersze od drugiego do piątego. Pan Jezus mówi tak. Do anioła zboru w Efezie napisz. Znam uczynki twoje i trud i wytrwałość twoją i wiem, że nie możesz ścierpieć złych i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są i stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla mego imienia, a nie ustałeś. Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś, upamiętaj się, spełniaj uczynki takie jak pierwej, a jeżeli nie, to przyjdę do ciebie, ruszy świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. Do anioła w Efezie napisz. Znam uczynki twoje, twoją wytrwałość, trud. Masz też coś takiego, czego nie mają inni ludzie. Cierpiałeś dla imienia mego, nie ustałeś. Wspaniałe CV. Wspaniała charakterystyka zboru. I myślę, że każdy pastor zapewne chciałby być tam proboszczem albo starszym zboru. Ale jest pewne ale. Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą swoją miłość. W tłumaczeniu dynamicznym. Ale jest coś, co mi się w tobie nie podoba. Utraciłeś swą dawną miłość. Przypomnij sobie, jaki byłeś w okresie pierwszej miłości. Opamiętaj się, pracuj znowu tak, jak przedtem. Kochani, zbór w Efezie był zborem uprzywilejowanym co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, był to zbór, w którym pracowała śmietanka chrześcijańska. Moglibyśmy powiedzieć, to byli chrześcijanie z górnej półki, tak moglibyśmy to dzisiaj ująć. Czyli Paweł, Pryscyla, Akwila, Apollos, Tymoteusz, Jan. Jan osiedlił się w Efezie przed zesłaniem na wyspie Patmos. Po powrocie z zesłania mieszka w Efezie aż do końca swojego życia. To była pierwsza przesłanka. Druga. W Efezie powstało tak naprawdę większość Nowego Testamentu. List do Efezjan, dwa listy do Tymoteusza, list do Galacjan, do Koryntian, listy Piotra, Judy oraz wszystkie pisma Jana, czyli Ewangelia, trzy listy i Księga Objawienia. Ale ten wspaniale rozwijający się zbór po 40 latach swojego istnienia otrzymał potężne ostrzeżenie wypowiedziane z wielką miłością, które są zapisane w wierszu 4 i 5. Ale jest coś, co mi się w tobie nie podoba. Kochani, Pan Jezus jest kimś, kto w umiejętny sposób, mając na myśli dobro człowieka, dozuje pochwały, ale też ma odwagę powiedzieć, że coś nie jest w porządku. My jako ludzie jesteśmy tymi, którzy są łasymi na pochwały. Jest to potrzebne też, myślę, każdemu z nas. To nas dowartościowuje, szczególnie wtedy, kiedy mamy bardzo znikome poczucie swojej własnej wartości. Ale pochwały mają to do siebie, że potrafią nam przewrócić w głowie. Stąd też my jako Wiślanie, zakładając, że każdemu się przewróci w głowie, nie lubimy chwalić drugich. Pan Jezus zaczyna od dobrych rzeczy, bo jest kapitalnym psychologiem, doskonale wie, że jeżeli usłyszymy pierw dobre rzeczy, pochwały, o wiele łatwiej nam przyjąć napomnienie. Jeżeli natomiast ktoś od razu uderzy z napomnieniem, jesteśmy zamknięci na tego człowieka i na to, co ten człowiek nam chce powiedzieć. A więc Pan Jezus mówi tak. Jest coś po przedstawieniu wszystkich pozytywnych rzeczy, co mi się w tobie nie podoba, co jest bardzo niebezpieczne i coś ty musisz zrobić, bo tak dalej być nie może. Utraciłeś swą dawną miłość. Przypomnij sobie, jaki byłeś w okresie pierwszej miłości, opamiętaj się i wróć do tego, co na początku. W naszym przekładzie jest napisane, lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. W oryginalnym greckim brzmi to, ale mam przeciw tobie, że miłość twoją opuściłeś. Wiecie, ilekroć piszę kazanie, Nie towarzyszy mi przeświadczenie, muszę zborowi dołożyć, bo byłoby to bardzo chore, takie myślenie. Ale zawsze modlę się o to, żeby Bóg przede wszystkim mnie samego przeprawił, przepławił przez to słowo. I kiedy czytałem ten fragment listu do zboru w Efezie, uświadomiłem sobie nic odkrywczego, że to słowo jest do mnie skierowane. Że zanim mam się tym słowem z wami podzielić, Bóg stawia mnie do pionu i Bóg daje mi możliwość, żebym ja przede wszystkim zreflektował swoje życie. Popatrzył, skąd wyszedłem, gdzie się znajduję i czy przypadkiem nie powinienem być gdzieś indziej, gdzieś dalej. Ale mogę być gdzieś dalej tylko wtedy, jeżeli zreflektuję to, co ma miejsce do tej pory. Wyciągnę z tego wnioski. Odrzucę złe, wezmę dobre i pójdę z Bożą pomocą dalej. Że Bóg mówi poprzez to słowo do mnie. Na wasz czas też przyjdzie. Do mnie już od wielu lat Bożego dziecka, ponad 42 lata temu. Na tygodniu ewangelizacyjnym w Dzięgielowie Bóg złamał moje serce. I nie mam do niego pretensji o to, że złamał moje serce. Jestem mu wdzięczny. I pamiętam, że kiedy wracałem na kwaterę, też dzieliłem się kiedyś tym świadectwem, to praktycznie wydawało mi się, że teraz to, co było moim przeżyciem, muszę się z tym podzielić ze wszystkimi. Uświadomiłem sobie, że kiedy zacząłem czytać Biblię i kupiłem sobie to tak, jakbym każde słowo pochłaniał, że to Bóg mówi do mnie jako do umiłowanego człowieka. Bóg mówi do każdego z nas jako do tych, których umiłował, tak jak do zboru w Efezie. Jesteśmy przez Boga bardzo ukochanymi. Dlatego Bogu na nas zależy, dlatego poświęca nam czas, dlatego często nas napomina, często pokazuje, że coś trzeba zrobić z tym, co ma miejsce, że tak dalej być nie może. Kochani, w związku z tym faktem dla Boga rzeczą obojętną nie jest, w jakim duchowym stanie się człowiek znajduje, w jakiej duchowej kondycji się znajdujemy. Nie jest Bogu obojętne, jak wygląda nasza miłość do Niego. Wreszcie nie jest Bogu obojętne, na jakim poziomie duchowej relacji jesteśmy z Nim. Może wykres twojego duchowego życia, twojego duchowego rozwoju pnie się stale w górę. Może jeżeli wracasz pamięcią do początku i porównujesz to z miejscem, w którym teraz się znajdujesz, masz świadomość, nie że łudzisz siebie, masz świadomość, że twoja miłość do Boga jest coraz mocniejsza, że twoja relacja z Bogiem jest coraz bliższa. Ale może jest inaczej, niż zakładałeś to wcześniej. Załóżmy, że każdy z nas, byłoby błogosławieństwem, żeby tak było, ale nie mam pewności. Załóżmy, że każdy z nas podjął kiedyś decyzję pójścia za Panem Jezusem. Jeżeli tego nie zrobiłeś, to chcę cię zapytać, na co czekasz? I teraz, jeżeli podjęliśmy tę decyzję, być może gdzieś po drodze w życiu kogoś z nas na przestrzeni tych wielu lat coś się wydarzyło. Coś, co spowodowało, że pierwszy entuzjazm, że byliśmy w stanie wszystkim mówić, że już nie mogliśmy się doczekać, kiedy otworzymy Biblię, kiedy będziemy czytać, że ten pierwszy entuzjazm, pierwszy zapał chodzenia z Bogiem, jaki nam towarzyszył, gdzieś zaniknął. Być może zraziłeś się do innych wierzących ludzi, którzy nie okazali się tak krystaliczni w swoim zachowaniu, jak myślałeś, że być powinni. A być może pogniewałeś się na Boga za coś, że nie zareagował w pewnej kryzysowej sytuacji, którą przechodziłeś w taki sposób, jak jemu powiedziałeś, że ma to zrobić. Bóg zrobił inaczej. W związku z tym doszedłeś do przekonania, że jeżeli nie zrobił to, o co go prosiłeś, nie ma sensu utrzymywać dalszej relacji z Bogiem. Kochani, powiem wam, że z ludzką miłością często jest tak, że na początku jest gwałtowna, pełna zauroczenia, zachwytu drugą osobą, fascynacji, wręcz zwariowana na jej punkcie. Jednak pod wpływem czasu, okoliczności miłość się zmienia albo ewoluuje i staje się coraz bardziej dojrzała, albo, jak życie pokazuje, wypala się i zanika. Podobnie jest z miłością do Boga. Albo ewoluuje, staje się coraz bardziej dojrzalsza, albo, kiedy emocje opadają, okazuje się, że zanika i wypala się. Pomyślmy na chwilę. W jaki sposób zmieniła się twoja miłość do Boga, moja i twoja, każdego z was? Proszę, nie lekceważcie tych pytań. Proszę, żebyście je posłuchali. Czy ta miłość nabrała właściwego kształtu, kolorytu i stała się dojrzalsza, jeszcze bardziej gorąca, czy też ostygła, spowszedniała, przygasła albo zupełnie zanikła? Ja nie jestem w stanie dać za was odpowiedzi, tak jak wy nie jesteście w stanie dać odpowiedzi za mnie. Jeżeli odwołuję się do twojego spotkania z Jezusem, bo tylko do tego mogę się odwołać, i patrzysz na to, co się stało po tym wydarzeniu, do dzisiaj, czy twoja miłość stała się dojrzalsza, bardziej gorąca, czy też po prostu gdzieś wyparowała, gdzieś zgasła? Przed kilkunastu minutami cytowałem list tej kobiety, która spotkała faceta za $1,000,000. I posłuchajcie, co ona pisze dalej. Pierwszy rok po ślubie był wspaniały, ale później z roku na rok było już coraz gorzej. Coraz mniej uczucia, okazywanego zainteresowania. Po 7 latach mąż mnie zostawił i trójkę naszych dzieci i odszedł do innej kobiety. Do dzisiaj nie mogę tego zrozumieć. Przecież pobraliśmy się z wielkiej miłości. Historia życia kobiety. Kochani, może miłość do Boga kogoś z nas obecnych bądź słuchających też z biegiem lat przekształciła się bardziej w przyzwyczajenie, rytuał, albo po prostu została przeniesiona na inny obiekt zainteresowania. Może pod wpływem doświadczeń, problemów, zmęczenia życiem zatraciłeś to, co najważniejsze. To, co charakteryzowało twój pierwszy okres zakochania się w Bogu, fascynacji Bogiem. Zatraciłeś świeżość, entuzjazm, zapał do poznawania Jezusa, czy zapał do służby dla Niego, chęć spędzenia z Nim czasu. I po pewnym czasie odszedłeś do czegoś zupełnie innego. Ja nie mówię, że wykreśliłeś Boga ze swojego życia, ale fascynację zajęło coś zupełnie innego. Ten obiekt fascynacji się zmienił. A może w ogóle w życiu kogoś z nas tak naprawdę nic na poważnie z Bogiem się jeszcze nie zaczęło. Więc właściwie do kogo by tu trzeba było mówić? Do tych, którzy, jeżeli jesteśmy szczerzy przed sobą, mogą powiedzieć: w moim życiu tak naprawdę na poważnie z Bogiem się nic nie zaczęło. Są tylko pewne epizody. Czy też mam mówić do tych, którzy wiedzą doskonale, że kiedyś w ich życiu miał miejsce taki dzień, kiedy oddali swoje życie w Boże ręce. Tak jak w moim życiu ponad 42 lata temu, na tygodniu ewangelizacyjnym w Dzięgielowie. Popatrzmy na zbór w Efezie. Na pierwszy rzut oka temu zborowi nie można było niczego zarzucić. Czy nie jest to opis bardzo dobrze funkcjonującego zboru, o którym moglibyśmy nieraz sobie pomarzyć, jak dobrze byłoby, żeby nasze zbory takie były? Jak dobrze byłoby, żeby zbór w Malince był taki? Na samym początku powiedziałem, Pan Jezus wylicza jego pozytywy. Pochwala trud, wytrwałość, to, że cierpieli dla jego imienia, że mieli mądrość w rozróżnianiu tego, co pochodzi od Boga, pomiędzy tym, co jest tylko falsyfikatem i sprawia wrażenie, że od Boga pochodzi. Świetne świadectwo. Ludzie żyli tam naprawdę świętobliwie. Nienawidzili grzechu, odrzucali fałszywe doktryny, stali mocno w wierze. Moglibyśmy powiedzieć rewelacja. A pomimo tego Jezus ich napomina. Komentarz żydowski do Nowego Testamentu tłumaczy to tak. Ale mam przeciwko tobie to, że utraciłeś miłość, jaką miałeś na początku, czyń to, co czyniłeś niegdyś. Można byłoby powiedzieć, wasz ogień gaśnie. Miłość do mnie, która kiedyś motywowała waszą wiarę, która charakteryzowała wasze duchowe życie, którą było widać, po prostu znikła. Kiedyś byliście aktywni dla mnie, wszędzie was było pełno, nieśliście świadectwo o mnie po całym Efezie, a dzisiaj zadawala was to, co osiągnęliście. Zaczynacie żyć wspomnieniami tego, co było. Nie zwracacie uwagi, że ważną rzeczą jest to, co jest też teraz. Kochani, w życiu wielkim niebezpieczeństwem, więc wręcz zagrożeniem w jakimkolwiek dalszym działaniu jest stagnacja. Zatrzymanie się na pewnym punkcie, zaniechanie pracy nad sobą, zaprzestanie stawiania sobie celów i realizowania tych celów, albo odcinania kuponów od tego, co się w życiu już osiągnęło. I takie niebezpieczeństwo, które ma miejsce w naszym normalnym funkcjonowaniu, bardzo łatwo przechodzi na duchową sferę naszego życia. Stagnacja. Życie tym, co było. Kiedy mówimy o przeżyciach z Bogiem, w większości używamy czasu przeszłego. Bóg kiedyś mnie prowadził. Bóg kiedyś mnie wyrwał. Bóg kiedyś był blisko mnie. Ja kiedyś, ale mówimy kiedyś, stoimy w miejscu. Ja nie mówię, że teraz mamy rzucać się na lewo i na prawo i szukać jakichś spektakularnych przeżyć, żeby to kiedyś zamienić w czas teraźniejszy i mówić teraz. Ale nie można w życiu duchowym żyć tylko przyszłością. Nie można wspominać tylko dobrego początku, jaki był kiedyś. Nie można się fascynować tylko tym i wspominać, jak to aktywnymi, wierzącymi, gorącymi dla Boga, wręcz zwariowanymi dla Pana byliśmy kiedyś. Ile kiedyś mieliśmy zapału i na tym poprzestaliśmy. Kilkanaście lat temu jeden z polskich polityków, żeby nazwiska nie wymieniać, powiedział ciekawą rzecz, pomimo wszystko, że prawdziwego mężczyzny nie poznaje się po tym, jak zaczyna, tylko jak kończy. Ale wiecie, że to jest chrześcijańskie przesłanie? Że początek jest podstawowy, ale o mądrości i prawdziwości nie zależy tak początek, jak koniec, czyli wytrwałość w tym, co zaczęliśmy. Praca nad tym, w co weszliśmy. Kochani, ja nie mogę przez 40 lat opowiadać tylko o swoim nawróceniu. Mówiąc, wiecie, 42 lata temu i powiem wam w detalach, jak to było. A zapytacie, no dobrze, no poruszyło mnie to twoje świadectwo, pastorze, a jak to jest teraz? No trudno powiedzieć, no musiałbym dobrze pomyśleć, ale jakoś nie mogę sobie przypomnieć. I wtedy możecie powiedzieć, albo pastor ma sklerozę, albo nie ma co mówić. A to świadczy o tym, że jego życie z Bogiem nie jest takie, jakie powinno być. Albo nie jest takie, o którym mówi. Prawdziwa miłość to coś świeżego. To coś, o co się zabiega, o co człowiek się stara, o co się troszczy, co daje wiele radości i satysfakcji. I to zarówno w życiu narzeczeńskim, zarówno w życiu małżeńskim, jak i w życiu duchowym. Jeżeli tego nie ma, to relacja, choćby nie wiadomo jak na początku, cudowna i wspaniała, z biegiem czasu spowszednieje i stanie się tylko przyzwyczajeniem i rutyną. A życie z Bogiem to nie przyzwyczajenie i rutyna. To nie funkcjonowanie w zasadach spowszednienia czegoś. Stąd myślę, że słowa, jakie Pan Jezus powiedział kiedyś przez Jana do zboru w Efezie, powiedziałem, że odniosłem w pierwszej kolejności do siebie, ale też normalnie jest, że chcę to odnieść do was. I wybaczcie, że teraz mówię ja i wy. Jeżeli ktoś się w takim razie pomimo tego zapewnienia czuje lekko dotknięty, chce odnieść do nas. Już to jest bezpieczniej? Ale znaczy to samo. Każdy z nas, jeżeli przyznajemy się, że jesteśmy wierzącymi ludźmi, a tu nie ma w kościele, myślę, że przed monitorami bądź w radio, nie ma człowieka, który słuchając mógłby powiedzieć, jestem niewierzący. Każdy z nas, oczywiście w zależności w jakim miejscu i kto to pyta, mówi, że jesteśmy wierzący. Więc mamy w to odnieść do swojej osoby, do swojego duchowego życia, do swojej relacji z Bogiem. Potraktowałem to napomnienie bardzo osobiście, szczególnie kiedy Pan Jezus mówi, znam twoje uczynki. Uświadomiłem sobie, Leszku, Jezus mówi, znam twoje życie. Znam nie tylko to, jak pokazujesz się stojąc na mównicy, ale ja wiem o tym, o czym zbór nie wie, o czym nawet twoja żona i twoje dzieci nie wiedzą. Ja to znam. Przede mną nie musisz niczego udawać. Dlaczego? Bo nie jesteś w stanie. Bo ja cię znam. I takie słowa mogą napawać lękiem, kiedy wiemy, że jest ktoś, kto wszystko o nas wie. Jak myślicie, mielibyśmy tylu przyjaciół, gdyby wielu tak naprawdę wiedziało, co my o nich myślimy? Albo w pewnych sytuacjach, co o nich myślimy? Mielibyśmy też tych ludzi obok siebie, gdyby znali nasze myśli? Boję się, że nie. A Jezus mówi, ja wiem o tobie wszystko. Uświadomiłem sobie po raz kolejny, że mam do czynienia z kimś, przed kim nie jestem w stanie niczego ukryć. Znam uczynki twoje. To może być zachęta do zrobienia pewnego duchowego bilansu, do porównania tego, co było kiedyś, gdy chodziło o początek mojego życia z Bogiem, z tym, jak to życie wygląda teraz. Może Duch Święty dzisiaj mówi do każdego z nas. Pamiętasz? Kiedyś nie mogłeś się doczekać na sposobność bycia ze mną sam na sam. Chłonąłeś wprost każde moje słowo. Ono cię fascynowało. Spędzałeś ze mną tak wiele czasu. Cieszyła cię każda chwila rozmowy ze mną. Starałeś się też mieć społeczność z innymi wierzącymi ludźmi. A teraz? Jak często słyszę twoje tłumaczenie, jestem zmęczony. Muszę odpocząć. Kiedyś nie wyobrażałeś sobie niedzieli bez społeczności ze mną i innymi wierzącymi. A teraz? Niedawno jeszcze wprost paliłeś się, by coś dla mnie zrobić. Chciałeś wszystkim o mnie mówić. A teraz? Pamiętasz, z kim ostatnio dzieliłeś się informacją na mój temat, świadectwem? Owszem, jesteś o kilka lat czy kilkanaście lat starszy, masz swoje liczne obowiązki. Być może zdrowie ci nie dopisuje. Ale czy to wszystko jest prawdziwym, rzeczywistym, szczerym wytłumaczeniem tego, że twój zapał gdzieś po drodze się wyczerpał, a twoja miłość pierwsza ostygła? Czy to jest rzeczywiste tłumaczenie? Wiek? Zdrowie? Bo czym jest pierwsza miłość? Kochani, myślę, że chodzi tu o hierarchię wartości ważności. Czyli, że Jezus, Bóg, bez względu na to, ile lat mam, ile lat minęło od mojego z Nim spotkania, jest dla mnie nadal kimś najważniejszym. Można spotkać się ze stwierdzeniem, że miłość szybko mija i gaśnie, mówiąc ogólnie o miłości. I że bez względu na to, jak bardzo na początku była wzniosła, szczera, gorąca, z biegiem lat stygnie i przemienia się w przyzwyczajenie i ze słów bez ciebie nie wyobrażam sobie życia, przekształca się w stwierdzenie z tobą jakoś da się żyć. I uważamy, że chodzi o to samo. Że tak jak na początku, patrząc w oczy, korzystając z romantycznej scenerii, mówiłem ci, kochanie, nie wyobrażam sobie bez ciebie życia, to po 30-40 latach, patrząc na tą osobę, obojętnie, czy to jest żona, czy to jest mąż, o tych kilkadziesiąt lat starszych, w przypadku mężczyzn, o tych kilkadziesiąt kilogramów starszych, o tych kilka milionów włosów mniej posiadających na głowie, czy patrząc na ludzi, którzy jest niemożliwością, żeby ostali się upływowi czasu. Tak jak przed 40 laty mówimy, bez ciebie nie wyobrażam sobie życia, czy też w poczuciu przyzwyczajenia, no bo gdzie znajdę kogoś innego, kiedy zdrowie mi się sypie. Mówię, wiesz kochanie, jakoś da się żyć z tobą. Mówi się, że prawdziwie zakochanym można być tylko przez pewien krótki okres czasu. Przed ślubem jak najbardziej, po ślubie 2-3 lata, a później to tylko przyzwyczajenie. Kochani, jeżeli nic nie będziemy robić jako mąż i żona w tym kierunku, żeby pielęgnować swoje małżeństwo, żeby spędzać ze sobą czas, żeby podsycać wzajemną miłość, to rzeczywiście wcześniej czy później to małżeństwo nam się opatrzy i spowszednieje. Bo miłość to czasownik, to troszczenie się, to pielęgnowanie, to staranie się. I tak jak musimy starać się o te relacje z tymi, których Bóg nam postawił, Tak powinniśmy się, musimy się starać o relacje z Bogiem. On ze swojej strony robi wszystko, on czyni starania. Pytanie, czy ja też czynię starania, czy wystarczy mi świadomość, że piłka jest po jego stronie. Kochani, jego miłości do nas nie da się ukryć. Mamy wiele dowodów. Przyjście Pana Jezusa na ziemię, jego śmierć za nas. Jego troska o nas, jego obecność w naszym życiu. Jego dowodów, jego miłości do nas nie da się ukryć. Czy to samo możemy powiedzieć o sobie? Kiedy Tomek Żółtko miał tutaj koncert, nie śpiewał tej piosenki i nie powiedział takich słów, które wyrzekł na jednym z koncertów. Bo powiedział tak, są trzy rzeczy, których nie można ukryć. Kaszlu, czkawki i miłości. Ktoś powie trywialne, głupie, ale jak najbardziej prawdziwe. To, że kochasz drugą osobę, jest tak widoczne, że tego nie jesteś w stanie ukryć. To, że kocham Boga, jest tak widoczne, że nie jestem w stanie tego ukryć. I nie trzeba odwoływać się do wydarzeń, które miały miejsce 42 lata temu. Bo mogę odwołać się do tego, co było godzinę temu, co było wczoraj, co było tydzień temu. Jak to więc jest z tą naszą pierwszą miłością do naszego Pana? Czy jest gorąca? Świeża? Czy też od dłuższego czasu jeździmy tylko na oparach, na wspomnieniach? Może więc dobrze byłoby dzisiaj powiedzieć mu, Panie, wznieć na nowo tę pierwszą miłość do Ciebie, taką, jaką miałem kiedyś, którą po drodze gdzieś utraciłem. Spraw, żebyś był w centrum mego życia i pomóż mi na nowo pokochać Ciebie, tak jak Ty kochasz mnie. Zamknijcie oczy. Bardzo proszę. Panie, wznieć na nowo tę pierwszą miłość do Ciebie, jaką miałem kiedyś. Taką, którą po drodze gdzieś utraciłem. Spraw, żebyś był w centrum mego życia i pomóż mi kochać Cię tak, jak Ty mnie kochasz. Chcesz się modlić słowami tej modlitwy? Jeżeli tak, to teraz, kiedy wszyscy mamy zamknięte oczy, podnieś na chwileczkę swoją rękę, że chcesz potraktować tę modlitwę jako swoją własną. Czy jeszcze ktoś? Dziękuję tym z Was, którzy mieli odwagę. Nawet jeżeli nie miałeś odwagi, podnieś ręki, a czujesz, że gdzieś utraciłeś tą pierwszą miłość. Jest okazja ku temu, żeby to powiedzieć Bogu. Będziemy się tę modlitwą modlić. Drogi Panie, wznieć na nowo tę pierwszą miłość do Ciebie. Taką, jaką miałem kiedyś. Taką, którą po drodze gdzieś utraciłem. Spraw, żebyś był w centrum mojego życia. Pomóż mi kochać Cię tak, jak Ty mnie kochasz. Drogi Ojcze, Ty mówiłeś do nas. Mówiłeś do mnie. Mówiłeś do nas wszystkich. Twoja miłość do nas jest gorąca, jest świeża. Panie, Ty widzisz, jak to jest u nas. Dlatego, kiedy słyszałeś te modlitwy, ufamy, Panie, że zrobisz tak, jak myśmy Cię o to prosili, przede wszystkim, bo Tobie zależy na tym, żebyśmy mieli tę pierwszą miłość, którą będziemy mogli rozwijać, wzniecać, która będzie widoczna dla wielu ludzi. Dziękujemy Ci, że ta Twoja miłość może nas dalej przemieniać, przekształcać. Dziękujemy Ci, Panie, że chcesz, abyśmy byli Tobie podobnymi we wszystkim. Dziękujemy, że chcesz nas używać. I daj, Panie, aby kochanie Ciebie dawało nam wiele radości i satysfakcji. Dziękujemy Ci, że jesteś pośród nas obecny. Dziękujemy Ci za to nabożeństwo. W Twoje ręce też powierzamy pamiątkę wieczerzy, którą chcemy przeżyć, aby to był też czas, kiedy będziemy chcieli zespolić się ze sobą i z Tobą. W Twoje ręce też chcemy przynieść tych, którzy potrzebują Twojego leczącego dotknięcia, uzdrowienia. Panie, bojujemy o Marysię, bojujemy o Antoniego i Agnieszkę z Bielska. Chcemy Cię prosić o Janusza, którego czeka ciężka operacja. Prosimy Cię o Janusza z Kielc po przeszczepie. W Twoje ręce chcemy przynieść Aniele z Wisły, Julkę z Sochaczewa, Iwonę z Ustronia, Edwarda z Jaworza po operacjach. Tych, którzy są chorzy w domach, w szpitalach, tych, którzy są dotknięci żałobą, prosimy, byś pocieszał i podnosił. Dziękujemy, że możemy to wszystko przynosić przed Twój tron. Dziękujemy, że mamy w Tobie takiego wspaniałego Ojca, rozumiejącego nas, współczującego. Dziękujemy Ci, że jest to wielką łaską, że możemy kryć się zawsze przed Twoim obliczem i że możemy doświadczać Twojej wielkiej miłości. Tobie niech będzie wszelka chwała i cześć, a modlimy się o to, Ojcze, przez Jezusa Chrystusa w mocy Świętego Ducha.